Kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Tym razem Marta podejmuje u siebie w domu Pana Jezusa, a podtytuł zaczerpnięty z tego fragmentu, a więc z Ewangelii Łukasza 10:38 do 11:13, wybierz cząstkę, która nigdy nie będzie ci odebrana. Wybierz coś, czego nie możesz stracić. Zaraz mi się nasuwa taki obraz, jak czasami pozwalamy dziecku wybrać. No to co wolisz? Wolisz cukiereczka, wolisz batonik, wolisz czekoladkę, czy może takie coś odroczonego, ale jakąś niespodziankę? No i dziecko rzadko kiedy decyduje się na odroczoną niespodziankę. Woli choćby cukierka, ale to co w tej chwili, prawda, można chwycić ze stołu. Wybierz cząstkę, która nie będzie ci odebrana. Dobrze. Pamiętacie, mówiliśmy ostatnio o tym, że uczniowie zostali wysłani, 72 innych uczniów wrócili z misji, może wracają, to tak może jednoznacznie nie jest powiedziane. Jezus ich wysłał przed sobą, bo tam sam zamierzał się udać. Możemy więc przyjąć, że oni poszli, a potem szedł za nimi Jezus. To wszystko dzieje się w okresie 2 miesięcy, od święta namiotów do święta poświęcenia świątyni. A więc dosyć wąski czas, to o czym w tej chwili mówimy. I Pan Jezus idzie, myślę, że już też przynajmniej część uczniów, jak nie wszyscy, są z Nim. No i co? I przychodzi do nich uczony w piśmie i pyta się, co zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne, prawda? No i tam Pan Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Czemu? W tym momencie ta przypowieść, może dlatego, że Pan Jezus właśnie jest na drodze między Jerychem a Jerozolimą. Pan Jezus tak miał, że jeżeli siedział i akurat ktoś na polu siał, to na przykład opowiadał przypowieść o siewcy, prawda? A kiedy stał na schodach świątyni i niedaleko było wzgórze, gdzie bielały groby, powiedział o przypowieść o grobach pobielanych. Prawda? Tutaj mówi o miłosiernym Samarytaninie, ponieważ prawdopodobnie właśnie idzie z uczniami w kierunku do Jerozolimy, droga ponad 20-kilometrowa i widzimy, że dochodzą dokąd? Do Betanii, to jest 3 kilometry od Jerozolimy. Jeżeli byśmy dzisiaj wyszli sobie z Jerozolimy, aby wejść na Górę Oliwną, to byśmy widzieli, że Betania jest za Górą Oliwną, prawda? Czyli tam po drugiej stronie. I czytamy tę historię, którą dobrze znamy, o tym, jak Marta zaprasza Pana Jezusa do siebie, do domu, aby go podjąć. Wiemy, że to jest zaprzyjaźniony dom, że Pan Jezus lubi tam przebywać, że on tam odpoczywa, że są to przyjaciele, taka zaprzyjaźniona rodzina. I tutaj Pan Jezus przychodzi, Marta chce zrobić na Panu Jezusie wrażenie, no chce, żeby to, wiecie, było takie szczególne, zapadło mu w pamięci, no, że jest. No i oczywiście toczy się tutaj ta cała sytuacja. Nic nie czytamy na temat Łazarza, nie wiemy, czy siedzi z Jezusem, czy po prostu go nie ma. Niektórzy mówią, a może już to są początki jego choroby, ponieważ to wszystko się dzieje już w krótkim czasie później, kiedy Pan Jezus będzie go wskrzeszał z martwych. W każdym razie Marta tam krząta się, a Maria co? Zamiast jej pomóc, pamiętacie, mówiliśmy o tym, pach, przysiadła o stóp Jezusa i słucha. Obowiązki się kumulują, no bo jak we dwie, to inaczej niż w jedną. I oczywiście Marta się orientuje, że tylko ona tutaj pracuje, a Maria próżnuje, więc momentalnie za chwilę wpada tam do pomieszczenia i oczywiście mówi tak. Panie, czy nie dbasz o to? Prawda? No to ciekawe. Od razu taki zarzut. Czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Taka kolejna dziwna rzecz, którą robi Marta. Tak czasami ludzie mają, że wkłada ci swoje słowa w twoje usta. Powiedz jej, aby mi pomogła. Do nauczyciela tak mówi. Do rabiego. No i myślę, że fajnie, że trafiła na Jezusa, a nie na jakiegoś innego, że to jednak jest inna relacja, ponieważ ponieważ Jezus odpowiada jej w taki naprawdę ciepły sposób i od razu ją uczy. Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś trzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I Marcie wydawało się, że nikt nie widzi. Wiecie, że nikt nie widzi tego ogromu pracy, którą ona wykonuje. Ale ze słów Jezusa wynika, że on się jej przyglądał. I widział to jej takie, wiecie, zatroskanie, to jej takie zaangażowanie. Może widział, jak ten pot cieknie jej po twarzy. I mówi, ja widzę, że ty się troszczysz i kłopoczysz o wiele rzeczy. Troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. I widzimy tutaj i z jednej strony współczucie, z jednej strony troskę o stan Marty, ale też co? Delikatne napomnienie. Jezus widział poświęcenie Marty, ale ono miało negatywne zabarwienie. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Marta wykonywała tytaniczną pracę, Jezus z całą pewnością ją doceniał, ale w tym wszystkim była jakaś obawa w Marcie. Ona po prostu była inspirowana strachem. Z tego opisu dokładnie widać, że ona tak bardzo jest zaangażowana i pracuje, ponieważ się boi, że jeżeli nie zrobi wrażenia, to ktoś inny, lepszy może zastąpić ją, wyprzeć ją, zająć jej miejsce, zrobić lepsze wrażenie, stać się bliższy. I to wszystko pozbawiało ją radości z tego, że Pan Jezus był w jej domu. Tam było dużo nerwowości, wzburzenia, zamętu, już nawet zarzutów wobec Jezusa. I to wszystko przesłoniło radość z goszczenia Jezusa. I Pan Jezus do niej mówi, niewiele potrzeba, tylko jednego. I gdybyśmy mieli wziąć te słowa dosłownie, to by znaczyło tyle. Marto, wystarczyłyby paluszki na tym stole. My nie mamy żadnych oczekiwań, żebyś nam tutaj stawiała żeberka, kotlety i tak dalej, prawda? Tylko po prostu nie mamy wielkich oczekiwań. Chcesz nas ugościć, to tak, ale w końcu przyjdź, chodź, usiądź, budujmy się nawzajem, budujmy swoją wiarę, cieszmy się, że możemy być razem. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Cząstka. Zobaczmy. Tak, cząstka. W wersecie 42 to słowo. W słowniku inaczej. Udział, dział, rola, sfera, dziedzina. Dobrą cząstkę wybrała może wskazywać na słowa Jezusa, czyli usiądź z nami, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyś usłyszała, co mam ci do powiedzenia. I żebyś to usłyszała. Żebyś to wzięła do siebie. Żebyś się tym przejęła. I żebyś to wdrożyła w swoje życie, a więc to jest przede wszystkim ta cząstka, prawda? Dobra cząstka. Chcę być w centrum Twojego życia. Chcę, żebyś to, co usłyszysz, żebyś to przyjęła, żebyś podporządkowała temu swoje myślenie, swoje działanie, swoje życie. Chcę być źródłem, z którego będziesz czerpała, do którego będziesz podłączona, w którym będziesz trwała. Chcę być inspiracją wszelkiego Twojego działania. I z drugiej strony, nie chcę, abyś robiła to dla samej aktywności. Nie chcę, żebyś robiła to po to, by zrobić na mnie wrażenie. Nie chcę, aby Twoje zaangażowanie pewnego dnia przysłoniło mi Ci moją osobę, oddaliło nas od siebie, tak iż zapomnisz, dlaczego to wszystko robisz. Nie chcę, abyśmy stali się z tego powodu sobie obcy. Nie chcę, aby Twoje zaangażowanie dla mnie wypaliło Cię, zmieniło nie do poznania, zepsuło, zdeprawowało, doprowadzając w końcu do upadku. Nie chcę, abyś służąc mi zaniedbała swoją rodzinę, albo byśmy powiedzieli, zaniedbał swoją żonę, dzieci, a potem ich stracił. Nie chcę, abyś będąc zwiastunem dla innych był odrzucony. Prawda? Kiedy mówimy o cząstce. I taka myśl. W Jezusie mamy wszystko, bez Niego nie mamy nic z tego, co mamy w Nim. W Jezusie mamy wszystko, ale bez Niego nie mamy nic z tego, co mamy w Nim. Czyli jeżeli przyjdziesz do Jezusa, otrzymasz wszystko, ale jeżeli stracisz więź z Nim, nic ci nie zostanie. To jest taka prawda. Drogi bracie, siostro, Boże dzieło, czy po prostu nawet chrześcijańskie życie męczy niejednokrotnie, stresuje, wiąże się z bólem niejednokrotnie. Myślę, że przyznacie rację. Nieraz czuje się człowiek wypalony, zniechęcony, bezsilny, do niczego, nie dość dobry i można by mnożyć tych określeń. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko. Pamiętamy, jak Mojżeszowi omdlały ręce? Potrzebował, by ktoś je podtrzymywał. Pamiętamy, jak Eliasz uciekł i schronił się przed Izabel? Nie był w stanie robić nic innego, niż tylko spać i jeść, spać i jeść. Był w bardzo ciężkim stanie. Potrzebował po prostu wrócić do sił. Pamiętacie, jak prorok Jeremiasz żałował, że się urodził? Prawda? Powiedział, przeklinam dzień, w którym ktoś przyszedł do mego ojca i powiedział, urodził się syn. Warto jest jednak zastanowić, skąd bierze się nasze zmęczenie albo takie właśnie wycieńczenie. Bo jeżeli trwasz w społeczności z Bogiem, a zmęczenie jest wynikiem przyciągającej się walki, przedłużającego się trudu, rzeczywiście takiego dużego zaangażowania, no to mimo, że opadłeś sił, siły z czasem wrócą, bo trwasz w Jezusie. I to jest bardzo ważna prawda. I oczywiście prorok Izajasz o tym mówi. Ja lubię ten fragment. Nie wiesz? Nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Bóg się nie męczy. Bóg nie ustaje. Jego niezgłębiona jest Jego mądrość, a więc Bóg nie męczy się. Ale nie ty i ja. I czytamy, i On zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają, mdleją, pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Czyli ci, którzy ufają Panu, stracili te siły, ale ponieważ ufają Panu, trwają w Nim, nabierają nowych sił. I widzimy tutaj, że to jest dosyć naturalne. Kiedy jesteś taki zmęczony, może też zniechęcony, a może też rozczarowany, to pomyśl sobie, że inni Boży ludzie mieli tak samo. Tylko, że jeżeli trwasz, przyjdzie odświeżenie. Podniesiesz się. To jest ciekawe. Obserwujemy to. Mija jakiś czas. Wstajemy, trzepiemy kolana i mówimy, idę dalej. Prawda? I nawet patrzymy, że Bóg dodał nam sił. Idziemy ochoczo. Wspominamy tamten czas i myślimy sobie, już jest za mną. Ale możesz być zmęczony, dlatego, że od dłuższego czasu nie byłeś już połączony z Jezusem. Robisz dla Niego różne rzeczy. Może nawet, słuchajcie, jesteśmy, nie wiem, zaangażowani w różne rzeczy, albo powiedzmy, lubimy rozmowy, dyskusje teologiczne, prawda? Ale robimy to już bez Niego. Z naszej relacji pozostała jedynie nasza aktywność. Gdybyś miał uczciwie przyznać, robisz to wszystko bez Niego. Tak bardzo zaangażowałeś się, że nie masz czasu, aby spotkać się z Nim. Nie pamiętasz, kiedy ostatnio usiadłeś u stóp Jezusa, wsłuchiwałeś się w Jego słowa. Nie ze względu na to, co robisz dla Niego. Nie ze względu na to, że pracujesz nad kazaniem. Nie ze względu na to, że przygotowujesz szkółkę. Nie ze względu na to, że śpiewasz w chórze, prawda? Tylko ze względu na Niego. Po prostu, na taką zwykłą społeczność z Nim. Aby posłuchać, co ma do powiedzenia do mnie. Do mojego życia. Na mój temat. I w takiej sytuacji trzeba powiedzieć sobie, jesteś wycieńczony, ponieważ w Jezusie masz wszystko, ale bez Niego nie masz nic z tego, co masz w Nim. I Biblia zachęca, wróć do źródła, przyjdź do tego, od którego wszystko bierze swój początek. No i mamy historię z krzewem. Bardzo lubiłem nasze winogrono na tamtej ścianie. Jak przyjechałem, to ono jeszcze go nie było, ale ono urosło. Słuchajcie, ono poszło na to pierwsze piętro, na mój balkon. Jak ja sobie siedziałem, gdy już były owoce, no nie trzeba było schodzić, wystarczyło sobie zerwać gałązkę dojrzałego winogrona. I człowiek tak jadł sobie i myśli sobie, jakie dobre, słodziutkie, od południowej strony zasadzone. No ale był remont i przyszedł Michał i mówi do mnie, musimy to wyciąć niestety. I to był jakoś tam tak na wiosnę, było jeszcze dosyć wcześnie, już były liście. Ja mówię, no trudno, trzeba, to trzeba. No i Michał obciął przy ziemi. I nawet tak jakby popatrzeć nieuważnie, to nie było widać, że on jest przycięty, tak po prostu, wiecie. Był w miarę jeszcze wizualnie przynajmniej połączony, ale tak naprawdę był przecięty. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że te owoce dojrzały. Było tyle soku w tych gałęziach, że naciągnęło i owoce były naprawdę pociemniały. Ja potem jadłem, mówię, jakie dobre, normalnie, niesamowite. Ale słuchajcie, soki się skończyły i co się stało? Liście skurczyły się, wszystko po prostu, wszystko było martwe. I czasami tak jest w chrześcijańskim życiu. Człowiek żył z Bogiem, ale gdzieś się zapędził i zaczął żyć w oderwaniu od Niego. I jedzie na tych sokach jeszcze, które się nagromadziły. I jeszcze różnicy nie widzi. I nagle, jak w baku, koniec paliwa, na środku autostrady, kiedy tu trzeba jechać, a ty nie masz prądu. I wtedy wychodzi. W Nim mamy wszystko. Bez Niego nie mamy nic, co mamy w Nim. W Nim mamy wszystko. To dlatego po historii z domu Marty i Marii jest duży akapit o czym, popatrzcie. Zajrzyjcie do Biblii. Macie historię o Marcie i o Marii. I co potem jest? W wersetach 11 rozdział od 1 do 13. O modlitwie. Ponieważ Jezus mówi, co znaczy usiąść u Jego stóp. To jest czas, który ty spędzasz w modlitwie. Bo modlitwa tak naprawdę jest czasem, który my spędzamy z Nim. Bo nawet jak czytamy Biblię, to możemy czytać ją bez Niego. No ale modlitwa jest takim czasem, kiedy przychodzimy do Niego. I kiedy rozmawiamy z Nim, kiedy czekamy na Niego. I zobaczcie, Jezus mówi, i nawet ta prośba uczniów z pierwszego wersetu rozdziału 11, gdzie oni mówią, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich, to może nie chodzi tylko, wiecie, po prostu o to, jak się modlić technicznie, bo oni już potrafili, oni zostali wyprawieni na misję. Jeden raz, drugi. Może to była taka prośba, jak czasami my się modlimy, Panie, ja nie umiem się jeszcze modlić. Ja modlę się czasami, ale to nie jest takie trwanie ustawiczne w Tobie, że ja się modlę, wiesz, i rano, i w południe, i wieczorem, że właściwie trwam w takim stanie modlitwy w swoich obowiązkach. Więc może to jest to, Panie, naucz nas modlić się, żeby to się stało integralną częścią naszego życia, bo to wtedy jesteśmy z Tobą. To wtedy jesteśmy przed Twoim tronem. To wtedy przychodzimy do Ciebie. To wtedy od Ciebie ciągniemy. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Po pierwsze, piękna jest modlitwa Pańska, bo ona pokazuje nam odpowiedni ton. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ona wcale nie koncentruje się na początku na nas, tylko oddaje chwałę Bogu, szuka tego, co Jego. I wiecie, my takiej modlitwy potrzebujemy. Jeżeli nasza modlitwa to jest tylko prośba, to my z tej modlitwy i tak wrócimy tacy, wiecie, zmęczeni, sfrustrowani. Ale kiedy modlitwa zaczyna się od uwielbienia, kiedy szuka tego, co Boże, to człowiek jakby podlany zaczyna się podnosić. Kiedy uwielbia Boga, to po prostu gdzieś też te jego problemy wydają się nabierać właściwej perspektywy. I widzimy, że modlitwa Pańska jest skoncentrowana na tym, co Boże, a potem dopiero dąży do tego, co ludzkie. Dzisiaj nie będziemy, wiecie, tego rozważali, bo to oddzielne zupełnie rozważanie. I Pan Jezus później mówi o determinacji i mówi o wytrwałej modlitwie. Wiecie, dlaczego niejednokrotnie wierzący są rozczarowani życiem z Bogiem? Bo zbyt szybko się poddają i zapominają w modlitwie o tym, o co się modlili. A Pan Jezus tutaj oprócz tego, że mówi, żeby się modlić wytrwale, to mówi, żeby się modlić natrętnie. Czyli tak nie rezygnować. I opowiada historię, bardzo mi się ta historia podoba, bo dzisiaj to ten bohater byłby, prawdopodobnie nawet mógłby mieć zabrane dzieci za tę historię, bo tutaj śpi z dziećmi, no to po prostu jest nie do przyjęcia w ogóle we współczesnej rzeczywistości. Ale kiedyś było tak, była chata, była jedna izba, wszyscy spali na podłodze. Jak już wszyscy się położyli, to już nie było żadnego chodzenia po izbie, tak? No bo po prostu wszyscy leżą. No i oczywiście przyjeżdżają do nas goście, trzeba ich nakarmić. Nie mamy w domu tego, więc co robimy? No idziemy do sąsiada, który tak samo śpi jak my. Pukamy w drzwi i oczywiście rozlega się głos jaki? No człowieku, która godzina? No przecież daj żyć, wszyscy śpią, nie będę wstawał, pobudzę wszystkich, podepczę wszystkich, tobie dam chleb, a dzieci zadepczę. Nie, nie ma mowy. Ale Pan Jezus mówi, tamten dalej puka, puka i puka. W końcu człowiek dochodzi sobie do takiego prostego wniosku. Ja mu to dam, bo przecież będzie pukał i wszystkich pobudzi i będziemy mieli już takie nerwy, że nie będziemy spali przez całą noc, więc wstaje. Zresztą Pan Jezus mówi, że nawet jeżeli nie dlatego ci da, bo ma, to dla twojego natręctwa ci da, czy dla świętego spokoju. I ten człowiek bierze, daje mu te chleby i tamten wraca do siebie, do domu i tę potrzebę, powiedzmy, gości, czegokolwiek innego zaspokaja. Pan Jezus mówi, bądź wytrwały w modlitwie. Zobaczysz wtedy niezwykłe rzeczy. Bądź natrętny w modlitwie. Mój ojciec lubi taką modlitwę. Kiedy przypominasz mu się i przypominasz mu się i zabiegasz o to i zabiegasz z wiarą, jesteś przekonany, że przecież on nie da ci kamienia zamiast chleba. On nie da ci węża zamiast ryby. On nie da ci skorpiona zamiast jajka. Proś. Proś. Panie, naucz mnie modlić się. Panie, zwiąż mnie ze sobą tak, żebym przylgnął do Ciebie, by nigdy cokolwiek innego nie stało się ważniejsze niż moja relacja z Tobą. Jestem gotowy zrobić dla Ciebie wszystko, ale proszę Cię, by nie było tak, że się zapomnę, zagonię, zapędzę i zapomnę o Tobie. Naucz mnie trwać w Tobie i żeby z tego wynikało wszystkie pozostałe. Zobaczcie, że Pan Jezus mówi tak. Marto, niewiele trzeba, tylko jednego. Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I co jest tą cząstką? To jest Jezus. Tego ci nikt nie odbierze. Nikt nie odbierze ci tego, co przychodzi z Jezusem. I Pan Jezus mówi, o to zabiegaj. O relację ze mną. Ponieważ ona jest źródłem, kluczem do wszystkich pozostałych błogosławieństw. Beze mnie nie masz nic, co masz we mnie. To jest takie proste, ale zobaczcie, jak my często o tym zapominamy. Pan Jezus powiedział tak. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, słowa moje was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli. Stanie się wam. I teraz, lubię to zdanie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Czyli mówiąc wprost, Bóg chce, abyśmy owocowali. Ale to się odbywa przez społeczność z Jezusem, przez trwanie w Nim. Przez trwanie w Nim. Wybierz cząstkę, która nie będzie Ci odebrana. To taka zachęta na przykładzie, czy wezwanie na przykładzie historii z Martą i z Marią. Bo wiecie, jak Biblia mówi, języki przeminą, proroctwa ustaną, służby mogą być odebrane. Funkcja może się skończyć. Ale są rzeczy, których nam nikt nie odbierze. Lub po prostu one nie skończą się z upływem czasu. No to jest Jezus. I to wszystko, co przychodzi razem z Nim. Całe błogosławieństwo. Całe błogosławieństwo. Amen.